Drodzy Państwo, przed nami program audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem i prowadzącym będzie ksiądz dr Mariusz Majdziński. Kłaniam się nisko, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Ksiądz Mariusz Majdziński jest moderatorem dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Zapraszam, prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski na ten czas naszego namysłu nad Słowem Bożym na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.
Wielki Post, który tak pokutnie rozpoczęliśmy w minioną środę, środę popielcową, z wchodzeniem na wysoką górę jest często porównywany. Nawet ci z nas, którzy nigdy nie podjęli wysiłku pokonywania górskich szlaków, tych na przykład zakopiańskich w Tatrach czy alpejskich, potrafią sobie bez wątpienia wyobrazić, jak wielkiego trudu i wytrwałości potrzeba, aby się wciąż wspinać. Droga pod górę bywa niekiedy zniechęcająca, zwłaszcza wtedy, gdy sam szczyt przestaje już być widoczny. Zmęczenie, zniechęcenie. Brak sensownej odpowiedzi na pytanie, po co tam, tak wysoko, na sam szczyt wchodzić. Czy w końcu zwykłe lenistwo może sprawić, że człowiek albo zawróci, albo w ogóle nie podejmie trudu wchodzenia pod górę. Oczywiście ta fizyczna droga wzwyż przekłada się również na nasz poziom duchowy. Dążenie do własnej wewnętrznej doskonałości też jest swoistym wchodzeniem, ba, wspinaniem się nawet, czy wręcz wdrapywaniem ku szczytom. Okres Wielkiego Postu jest tym szczególnym czasem, abyśmy, jak mówi jedna z wielkopostnych prefacji, oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o własne zbawienie. Jest to więc powolne wchodzenie na górę doskonałości i świętości. I choć nie jest to łatwa droga, to jednak jest to droga dla nas konieczna, bo tylko tam możemy się spotkać z Panem Bogiem. Niedzielne Słowo Boże, które już wysłuchamy w tej audycji, pokazuje nam na przykładzie samego Zbawiciela owo oczyszczanie serca od nieuporządkowanych przywiązań.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczne owoce rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi, owoce z drzewa tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, a więc jeszcze na sam początek tego szczególnego okresu liturgicznego, słuchamy w pierwszym czytaniu, w pierwszym niedzielnym czytaniu początków historii biblijnej. Tego, co było na początku. I co widzimy w tym pierwszym niedzielnym czytaniu? To wielkie rozróżnienie pomiędzy szczęściem a nieszczęściem. Tą chwałą człowieka i jego tragedią. Widzimy wielkość i nędzę, życie i śmierć, dobro i zło. Dopóki człowiek był z Bogiem. Dopóki był obrócony w Jego stronę, wtedy rzeczywiście panowało w życiu człowieka szczęście, radość. Był on największy spośród stworzonego świata. Był obdarzony życiem. I Pan Bóg w swojej zarówno mądrości, jak i dobroci, niezbadanym, niezgłębionym miłosierdziu oddaje człowiekowi świat. Ale daje człowiekowi jeszcze jeden dar. Dar wolności. Mędrzec Syrach bardzo pięknie to przedstawia w pięknych słowach, bardzo mądrych słowach, iż Bóg zechciał pozostawić człowieka w ręku rady Jego. Skoro w ręku rady Jego, to człowiek, czyli każdy z nas, poczynając od tego pierwszego człowieka, pierwszych ludzi, Adama i Ewy, ma możliwość, aby wyciągnąć rękę w stronę dobra i z dobra korzystać. Ale właśnie dzisiejsze, to co dziś słuchamy, to niedzielne czytanie pokazuje nam także pojawienie się zła, że człowiek jednak wyciągnął rękę w przeciwną stronę niż Bóg, w przeciwną stronę niż dobro. I to bardzo mocno zachwiało życiem człowieka. Właśnie szczęście obróciło się w nieszczęście. Wielki człowiek doznał nędzy. A jak doszło do tego? Oto widzimy w tym pierwszym niedzielnym czytaniu działanie szatana. I czym się ten szatan, ukazany w postaci węża, i to bardziej czy najbardziej przebiegłego ze wszystkich zwierząt, objawia? Jak działa? W Ewangelii Janowej czytamy słowa Jezusa, że diabeł jest ojcem kłamstwa. I właśnie takim się jawi już na samym początku, przy pierwszym spotkaniu z człowiekiem. Zarówno tym w ogrodzie rajskim z Adamem, z Ewą, ale także i my, gdy poznajemy historię biblijną. Widzimy od początku szatana, diabła, jako ojca kłamstwa. I to trzeba wyraźnie sobie uzmysłowić. Trzeba to podkreślić w sposób zdecydowany i zapamiętać właśnie, kim jest diabeł i w jaki sposób posługuje się on kłamstwem. Stawia człowiekowi pytanie. Stawia kobiecie pytanie bardzo konkretne, zmuszające do odpowiedzi. Czy to prawda, że Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? To oczywiście kłamstwo. Kłamstwo, na które może być naturalną reakcją w pierwszym rzędzie obrona Pana Boga. Ale co chce przez to osiągnąć diabeł? Otóż niejako chce skoncentrować człowieka na tym, czego Bóg nie pozwala, czego zakazuje. Rzeczywiście we wcześniejszym rozdziale Księgi Rodzaju, w drugim rozdziale, można przeczytać, że Bóg powiedział do człowieka, że nie wolno mu spożywać z jednego tylko drzewa, z drzewa, które zwykło się określać drzewem zakazanym. Natomiast kłamstwo szatana polega na tym, że nie zwraca, czy odwraca on uwagę od dobra, tego całego dobra ofiarowanego przez Boga, czyli na ten cały odwraca uwagę z całego tego ogromu, a przenosi nasz wzrok tylko na jeden marginalny punkt, na właśnie ów zakaz. A zatem ten ojciec kłamstwa oślepia człowieka, oślepia każdego z nas, aby nie widzieć dobra, aby nie widzieć Boga. Co się wówczas dzieje? Człowiek, zwracając właśnie uwagę na to kłamstwo, czy koncentrując się jedynie na tym dobrym, drobnym zakazie, zwraca swoje oczy na szatana, a to już jest przegraną. Jako przykład można przywołać Piotra z Ewangelii. Piotra, który na słowo Jezusa jest w stanie iść po wzburzonej wodzie jeziora. Zapewne przypominamy sobie ten tekst z Ewangelii, gdy Jezus po rozmnożeniu chleba w sposób cudowny już gdzieś w nocnej porze pojawia się w niedalekiej odległości od łodzi, w której są uczniowie. Od łodzi, która jest miotana potężnym, przeciwnym wiatrem. I pozwala Piotrowi przyjść po tej wzburzonej wodzie do siebie. Ale kiedy nadchodzi wielka fala, kiedy powiał wiatr, Piotr uląkł się i zaczął tonąć. I to jest bardzo ładny przykład, pokazujący właśnie odwrócenie naszego wzroku od Jezusa. Bowiem powszechnie interpretuje się ten tekst, tą Piotrową możliwość chodzenia po wodzie, że apostoł szedł wtedy dotąd, dopóki patrzył na Chrystusa. Kiedy widział Chrystusa, kiedy patrzył w Jego oczy, ale z chwilą, kiedy przeniósł wzrok na tę przeciwną, zagrażającą mu siłę, na falę, od razu zaczął tonąć. I tak właśnie jest w życiu człowieka. Tak było w życiu Adama, Ewy, tak jest i w naszym. Jeżeli odwracamy wzrok od Boga i kierujemy go w stronę przeciwną, to znaczy ku diabłu, ku szatanowi, ku złu, ku kłamstwu, przegrywamy. Zaczynamy tonąć już nie w wodnych odmętach jak Piotr, ale zaczynamy tonąć w grzechu. Pokusa to kłamstwo, które przedstawia w dalszej części dialogu diabeł człowiekowi, brzmi rzeczywiście niezwykle. Bóg wie, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Człowiek rzeczywiście wielokrotnie chce stać się jak Bóg, by panować. To panowanie oczywiście zostało powierzone człowiekowi dzięki Bożej dobroci i opatrzności. Przecież przykazanie Boga na samym początku brzmi, abyście sobie czynili ziemię podwładną. I człowiek rzeczywiście realizuje to przykazanie z całą mocą, chyba jak żadne inne. Człowiek prawdziwie czyni sobie ziemię poddaną. Tylko problem w tym, że bez Boga, bez Jego prawa, bez miłości, bez prawdy, odwracając się od życia. I w ten sposób właśnie dokonała się owa wielka przegrana. Nie staliśmy się jak Bóg. A co otrzymaliśmy w zamian? Grzech, który jest nazywany grzechem pierworodnym. Bardzo pięknego określenia w tym kontekście, czy w komentarzu do tego czytania użył ksiądz profesor Mariusz Rosik, którego serdecznie w tym momencie już pozdrawiam. Prawdopodobnie słucha tej audycji w drodze do Torunia. Otóż tę pierwszą rozmowę człowieka z ojcem kłamstwa nazwał dialogiem porażki, który na zawsze wkradł się w naszą tożsamość i jest jak zmutowany gen. A taki zmutowany gen oczywiście jest obciążeniem genetycznym. Ciąży na nas jak jakaś dziedziczna choroba. I my tę skłonność odwracania wzroku od prawdy, od dobra, od życia wciąż w sercu nosimy. I tak postępujemy, tak ulegamy diabłu, temu ojcu kłamstwa. Ale jednocześnie w tym dramacie, w tym upadku człowieka, w tym, co narodziło naszą duchową nędzę, objawia się historia zbawienia. Bóg wyprowadzi nas z tej śmierci, wyprowadzi nas z tej nędzy, z tej tragedii, ku życiu, ku szczęściu, ku prawdzie. Uczyni to przez swojego Syna.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet na tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
To niedzielne drugie czytanie jest swego rodzaju piękną kompozycją. Mianowicie jest pomostem pomiędzy pierwszym czytaniem a Ewangelią. Oto w pierwszym czytaniu, jak słyszeliśmy, rozegrał się ten wielki dramat. Człowiek stworzony na obraz i Boże podobieństwo upada w grzech, odwracając się od Boga. Ale Bóg, jako Ojciec, miłosierny Ojciec, bogaty w miłosierdzie, nie pozostawia swoich dzieci. Paradoksalnie ten wszechpotężny Stwórca dalej obdarza nieskończoną miłością tego, kto został ulepiony przez Niego z prochu ziemi. Podnosi go w sposób niewyobrażalnie piękny, przez swojego Syna. I skoro człowiek, odwracając się od życia, wybrał śmierć, to Bóg w swojej mądrości i miłości wybrał tę samą drogę, by podnieść upadłego człowieka. Jego Syn został posłany na śmierć. I widzieliśmy w pierwszym, tym drugim czytaniu przeciwstawienie pomiędzy Adamem a Chrystusem. W pierwszym czytaniu również było to przeciwstawienie obecne. Ujmując już sprawę krótko, odnosząc się ponownie do pierwszego czytania, to przeciwstawienie pomiędzy życiem ofiarowanym przez Boga a śmiercią, którą wybrał człowiek. Tutaj w drugim czytaniu widzimy to przeciwstawienie jakby w kierunku odwrotnym. Śmierci spowodowanej grzechem Adama zostaje przeciwstawione życie jako triumf Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Adam i Chrystus to całkowite przeciwieństwo. Nieposłuszny człowiek, nieposłuszne stworzenie i pełen posłuszeństwa Syn. To, co śmiertelne, odeszło, a zatriumfowało życie. Ale zatriumfowało, jak mówi Paweł Apostoł, w sposób niewyobrażalnie przeobfity. A zatem to zestawienie Adam-Chrystus, którego dokonuje Paweł Apostoł, nie jest tylko prostym, jakimś wprost proporcjonalnym czy procentowym wyrównaniem, jakimś zestawieniem, bilansem. Oto słyszeliśmy, jak Paweł przeprowadza bardzo cierpliwie ten trudny wywód. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży. A więc to nie tylko pokonanie śmierci, nie tylko przywrócenie życia, ale tryumf Boga, tryumf dobra, tryumf życia, które zostaje nam ofiarowane, w którym uczestniczymy. A więc to nie tylko przywrócenie, ale jakby niekończąca się wygrana, prowadząca nas do wielkiej chwały w Chrystusie i przez Chrystusa. I rzecz znamienna, że w tym zestawieniu Adam-Chrystus, nieposłuszny i posłuszny, Paweł Apostoł nie waha się nazwać Chrystusa jedynym człowiekiem, czy prawdziwym człowiekiem, mówiąc inaczej, pierwszym człowiekiem. Pierwszym człowiekiem w takim znaczeniu, że Chrystus pokazuje nam, co to znaczy być rzeczywiście stworzonym na obraz i Boże podobieństwo. Adam jako pierwszy człowiek odrzucił to, zaprzepaścił. I my już sami z siebie, właśnie nosząc w sobie ten zmutowany gen grzechu, nie byliśmy w stanie powrócić do łaski, do chwały. Gdy pojawił się naprawdę pierwszy człowiek, Jezus Chrystus, wszystko się zmieniło. I właśnie takie radosne orędzie słyszymy na samym początku Wielkiego Postu. Być może uświadamiamy sobie, że to już nasza nie pierwsza walka z grzechem, ze złem obecnym w naszym życiu. Że to nie pierwsze jakieś pozbycie się tego zmutowanego genu. I mówimy ze smutkiem, nie pierwszy, ale wciąż bezskuteczny. Wciąż nie dajemy rady. Otóż musimy w całej pełni, z całą mocą oddać się Chrystusowi. Z całą mocą iść Jego drogą. Tą drogą, w której On pokonał szatana. Ten pierwszy etap dokonał się na pustyni, po 40-dniowym poście, o czym za chwilę usłyszymy w Ewangelii. Nie z sami siebie, nie my obciążeni grzechem, ale wpatrzeni w pierwszego człowieka Chrystusa mamy możliwość pokonać ojca kłamstwa.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu.
W scenie kuszenia Pana Jezusa, a więc u samego początku Jego publicznego wystąpienia, objawia On w sposób wręcz majestatyczny swoje synostwo, a czyni to tak, że staje się dla nas wielkim przykładem. Przykładem całkowicie posłusznego Syna, posłusznego swojemu Ojcu. Otóż w tej niedzielnej Ewangelii widzimy, że jest On naprawdę posłusznym, to znaczy całkowicie oddanym swojemu Ojcu. Nikt i nic nie może odciągnąć Go od tej miłości, od tego miłosnego oddania. Nawet szatan, który chce Go nakłonić, aby dopuścił się nadużycia swojego synostwa, bo tego naprawdę żąda szatan w tej usłyszanej Ewangelii. Wyjątkowość tej sceny, a także jej piękno, polega przede wszystkim na tym, iż Mateusz pokazuje, że Jezus stał się w pełni człowiekiem, jednym z nas. I tak jak my, był kuszony przez diabła. Owo kuszenie dokonuje się na pustyni, a zatem w miejscu wzmożonego działania demonów i osamotnienia. Na pustyni dokonuje się swoista konfrontacja z samotnością i własnymi słabościami. Tak właśnie było w przypadku ludu wybranego, w trakcie 40-dniowej wędrówki po pustyni. Przebywanie w takim miejscu łączy się z postem, a w niedzielnej Ewangelii, jak słyszeliśmy, jest to post bardzo długi, 40-dniowy. To w sposób nieuchronny prowadzi do spotkania z własnymi ograniczeniami i słabościami, co ostatecznie powoduje, że pokusy odzywają się w człowieku. Są one dziełem szatana, czyli przeciwnika człowieka. Tego, który od samego początku, jak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, wprowadza nieład, mąci ludzkie myśli, miesza dobro ze złem, prawdę z kłamstwem. W Ewangelii widzimy, jak perfidnie posługuje się on Słowem Bożym, czyli Biblią, Słowem samego Boga. Aby zwieść kogo? Już nie człowieka, jak w pierwszym czytaniu, ale aby zwieść samego Boga, Syna Bożego. To już jest naprawdę wielka perfidia. A dokonuje tego za pomocą trzech podejść, trzech pokus. I przyjrzyjmy się tym dobrze przecież znanym pokusom. Powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Ta pierwsza pokusa jest pokusą konsumpcjonizmu. Po wielu dniach postu szatan nakłania Jezusa, aby swoje synostwo wykorzystał dla zaspokojenia głodu. To kuszenie jest tak powszechne, jeżeli już chodzi o nasze życie w odniesieniu do nas, że najczęściej tego nie zauważamy. W dzisiejszych czasach człowiek chce ze wszystkiego uczynić środek konsumpcyjny, nawet z drugiego człowieka. To właśnie jest najbardziej tragiczne. Wszystko musi przynieść jakąś korzyść, zysk, przyjemność. Wszystko musi służyć zaspokojeniu potrzeb. Już nie tylko ten kamień w Ewangelii, ale także pieniądz, drugi człowiek. W trakcie tego kuszenia Jezus przypomina, że człowiek tak naprawdę żyje dzięki Bogu. To On i tylko On zaspokaja ludzki głód. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Odnosząc się do tekstu hebrajskiego, z którego Pan Jezus przywołuje te słowa jako cytat do Księgi Powtórzonego Prawa, do jej hebrajskiej wersji, odnosząc się do tekstu greckiego, do Ewangelii, można przetłumaczyć jeszcze inaczej ten tekst, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym dziełem, każdą rzeczą, która pochodzi od Boga. To tylko Boże słowa nas karmią i to karmią dosyta każdego z nas, jeśli oczywiście pozwolimy się nimi nasycić. Druga pokusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. To pokusa wystawienia Pana Boga na próbę, testowania Pana Boga. Szatan podsuwa myśl, aby syn wystawił ojca na próbę, umacniając dzięki temu poczucie swojej wartości. Znów, aby zasiać wątpliwość, padają słowa Boga, tym razem z Księgi Psalmów. Aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. jakże często człowiek wystawia swojego Boga na próbę. Nie chodzi w tym przypadku jedynie o żądanie jakiegoś znaku dla upewnienia się, czy coś było albo będzie dobre. Człowiek dokonuje takiego nadużycia, aby zdobyć sobie ludzi. Pokazuje w ten sposób, że ma aprobatę samego Boga. To zaspokaja własne ego, własne ja i daje poczucie, że jest się kimś wyjątkowym. W ten sposób sam Bóg jest niejako wciągany w walkę ludzkich interesów. Ten, kto tak postępuje, oczekuje, że aby Bóg dopomógł w zwycięstwie i żeby sobie nie urazić nogi o kamień, czyli żyć w jakimś swoistym poczuciu bezpieczeństwa, że nic złego nigdy mi się nie stanie. Nie zostanie mi wyrządzona żadna krzywda. I w końcu trzecia pokusa. Pokusa bogactwa. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz pokłon. Pokusa bogactwa, żądza władzy. Szatan, pokazując Jezusowi wszystkie królestwa tego świata, żąda dla siebie oddania czci należnej Bogu. Jezus broni się przed tą pokusą, ponownie przytaczając słowa Boże. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon, jedynie Jemu. Motyw paktowania z diabłem jest, czyli sprzedania swojej duszy, jak to jest inaczej określane, aby zyskać władzę, jest dobrze znany w różnych legendach, ludowych opowiadaniach czy baśniach znanym nam już z dzieciństwa. Zawsze jednak ceną za to była utrata wolności. W naszym życiu możemy często ulec takiemu paktowaniu. Wówczas owe królestwa, które pragniemy wziąć w posiadanie, czyli ta przykładowo kariera, tytuły, uroda, pieniądz, alkohol, narkotyki, wtedy zaczyna rządzić nami szatan, ów ojciec kłamstwa, któremu poddajemy się i służymy bez reszty. Dla rzekomej przyjemności, której dostarczają owe królestwa, człowiek jest czasami gotów zrobić naprawdę wszystko, pokłonić się szatanowi, a także pogrążyć się w niewolę owych królestw, pogrążyć się w uzależnienia, jak jest w przypadku alkoholu czy narkotyków. Ile to ludzi nam bliskich, a może już ilu z nas służy bez reszty takim królikom? Tylko do czego one prowadzą? Wystarczy pomyśleć. Do załamania nerwowego, szpitala czy ośrodka odwykowego lub dla nieuleczalnie chorych. Prowadzą do chciwości, zazdrości, nienawiści, a nawet nierzadko i do zabójstw. Ilu ludzi, którzy posiedli owe królestwa, przegrało całkowicie i nieodwracalnie swoje życie? Ilu z nich popełniło samobójstwo, bo nie widzieli sensu dalszego życia? Te królestwa nie przynoszą pokoju, lecz wciąż podsycają człowieka do większych doznań, by więcej mieć, by więcej zażywać, by bardziej używać, by więcej upajać się rozkoszą. Podsycają, ale nic nie dają. Nakazują czerpać więcej, ale nie umacniają. Każą się cieszyć, ale nie przynoszą radości. W ten sposób doprowadzają człowieka do wyniszczenia, zarówno fizycznego, ale jak nade wszystko duchowego. A wówczas, kiedy człowiek jest już całkowicie wyniszczony, pryska kariera, przemija uroda, nie ma już sił, by korzystać z uciech. Pozostaje tylko rozpacz, bo człowiek poznaje, że tak naprawdę nie on wziął owe królestwa w posiadanie, lecz one jego. I tak szatan znów odnosi swój triumf, bo udało mu się uczynić z nas jego własnych niewolników. Człowiek wówczas zostaje zupełnie sam, bez drugiego człowieka, którego wcześniej odrzucał albo nawet niszczył, bo chciał go uczynić swoim przedmiotem do wykorzystania. Odpowiedzmy sobie zatem, ile razy oddaliśmy pokłon szatanowi. A jaka jest na to recepta? Oto spójrzmy, co czyni szatan. Co czyni Pan Jezus? Jeszcze raz spójrzmy na tekst Ewangelii, dobrej nowiny. Jezus odpowiada krótko: idź precz, szatanie. Te słowa powinny paść już w tej pierwszej scenie, w scenie rajskiej, kiedy szatan, ojciec kłamstwa, pojawił się przy drzewie, kiedy zaczął mówić po raz pierwszy do człowieka. Wtedy człowiek powinien odpowiedzieć: idź precz, szatanie. Ale odpowiedział to ten, który tak naprawdę, jak już to powiedzieliśmy w tej audycji, w tym rozważaniu niedzielnego słowa, powiedział to ten, który jest pierwszym człowiekiem. On zakończył dialog. Uciął to, odnosząc już na tej pustyni zwycięstwo. I kończąc refleksję nad niedzielną Ewangelią, warto jeszcze zwrócić uwagę na tę szczególną i znamienną konfrontację Słowa Bożego ze Słowem Bożym. Oto szatan istotnie posługuje się, jak już wcześniej powiedziałem, Słowem Bożym, przywołuje teksty biblijne, aby zwieść samego Boga, aby zwieść tego, który jest odwiecznym Słowem Boga Ojca. Odnosi się on do takich tekstów, jak pewna parafraza w przypadku pierwszej pokusy, ale aby kamienie stały się chlebem. To odniesienie do Księgi Powtórzonego Prawa. Później ten tekst z Księgi Psalmów o aniołach, którzy będą nosili Syna Bożego na rękach. Ale to słowo jest zaczerpnięte z różnych ksiąg. Natomiast Jezus odpowiada szatanowi również Słowem Bożym. Ale jest różnica. Oto wszystkie przywołane wypowiedzi Pana Jezusa, te wszystkie powiedzielibyśmy cytaty, pochodzą z jednej księgi, z Księgi Powtórzonego Prawa. Właśnie Jezus trzyma się jednej linii prawdy, jakby tej wyznaczonej w tym przypadku przez głos Boży, znajdujący się w obrębie tej samej księgi biblijnej. Natomiast tej samej księgi Biblii. Natomiast szatan skacze po jej stronicach, skacze po jej wersetach, aby omamić człowieka, aby posługując się rzekomo prawdą, ostatecznie go okłamać, uwieść i zwieść. W wpatrzeni w Chrystusa, widzimy, jak odnieść zwycięstwo.
Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Ja naszym gościem i gospodarzem programu, tym, który pomaga nam rozważać teksty na najbliższą niedzielę, niedzielę Wielkiego Postu, jest ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator działa biblijnego w diecezji łowickiej. Zachęcam i zapraszam do kontaktu telefonicznego, by podzielić się też i swoim doświadczeniem tego słowa, które usłyszeliśmy. Telefony 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe, 536 600 i 536 600 200. Dla odbierających program poza Polską 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię, Andrzej z Olsztyna. Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jakby troszkę inny kontekst z tych czytań. Z pierwszego to bym chciał się skupić na czymś takim, że tam mamy do czynienia z kuszeniem, bo i później też jest kuszenie, tylko tutaj Pan Bóg oferuje swoją osobę, swoje towarzystwo, wiedzę swoją i tutaj szatan przychodzi, kusi, ja tu mam inną dla was wiedzę, informację, że jak zrobicie coś inaczej niż Pan Bóg wam mówi, czyli skorzystacie z mojej rady, z innej wiedzy, to będziecie nawet mądrzejsi od Pana Boga albo nawet tak samo jak oni. Teraz jest pytanie, czy my korzystamy z owoców, te, które są w Kościele, całej tej wiedzy katechetycznej, wiedzy papieży i tak dalej, żeby poznać Boga, być bliżej Niego, żyć prawdziwą religią, czy korzystamy z informacji tych właśnie diabelskich, pokuszenia takiego, żeby zająć się samorealizacją, czyli skup się tak nad własnym zbawieniem, tutaj coś takiego usłyszałem, czyli myśl tylko o swoim zbawieniu, patrz na swoją duszę, żebyś tam zasłużył na niebo i tak dalej, 10 razy dziennie różaniec, żebyś do kościoła często chodził, tam różne rzeczy opłacał i tak dalej. Tu jest pytanie, czy jest to fałszywa religia, czy prawdziwa, bo wiemy, religia dalekiego wschodu skupiają się na samorealizacji, niektóre mówią na nawet, żeby zapomnieć całkiem o siebie, wejść w nirwanę, nie istniejesz, jesteś szczęśliwy, bo osiągnęłeś sukces.
Panie Andrzeju, proszę się skracać.
Dobrze, już staram się, ale jednak wiedza ta jest bardzo bogata. Teraz przez cały tydzień będziemy właśnie analizować wiedzę Bożą. Szatan nas kusi, skup się na swoim rozwoju, bogactwie, a tutaj nasza wiedza religijna mówi, Pan Bóg nam mówi, Bogu będzie służyć, a nie właśnie tym pieniądzom, nie tym bogactwu, nie królestwu, tylko właśnie skup się na tym, że planetę Ziemię dałem wszystkim ludziom, a ty byś chciał wszystko dla siebie wziąć. Pan Bóg uczy nas, żyj na mój obraz, ucz się ode mnie, ja wam dałem całą Ziemię, mądrzejsi, silniejsi, inteligentniejsi, dbajcie o słabszych, a diabeł mówi, nie, idźcie za obraz bestii, starajcie się być silniejsi, zagarniajcie ziemię. Teraz widzimy, następne państwo będzie zagarnięte pod następne imperium. I teraz jest pytanie, czy my umiemy odróżnić, czy nasze postępowanie i wybory, czy my wybieramy ludzi, którzy służą Bogu, czy służą bestii, czy potrafimy odróżnić tych ludzi, którzy posiadają wiedzę Bożą i chcą dzielić bogactwa ziemi tak, żeby starczało dla tych maluczkich, czy wybieramy silnych, z którymi chcemy razem wspólnie okradać ziemię, zagłodzić na śmierć i nie dawać rodzicom pieniędzy, pracy, żeby nie mogli zarobić na swoje dzieci, a sami nawet swoich nie chcemy mieć. I tutaj właśnie na sam koniec chciałem zwrócić uwagę, bo to jest taki znany fragment z Izajasza o prawdziwym poście. Pan Bóg mówi, że prawdziwy post to jest wtedy, kiedy zerwiemy kajdany zła, rozwiążemy więzy niewoli, wypuścimy wolną uciśnienie.
Bardzo dziękuję, panie Andrzeju, bo było pytanie, żebyśmy się nie rozwijali.
Tak. Szczęść Boże. Jak najbardziej, tylko na te początkowe pytania tutaj, czy właściwie szereg pytań, prawda, postawionych przez pana Andrzeja, to każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć, czy idzie rzeczywiście za Bogiem, czy za diabłem. Na jedną rzecz tylko chciałbym zwrócić uwagę w tej wypowiedzi, nie do końca właściwą. Otóż diabeł nie kusi nas obrazem bestii, czyli obrazem samego siebie. Nie pamiętam, w jakiej książce jest to napisane, bodajże chyba w książce przez Tadeusza Żychiewicza, że diabeł by nas nie zwiódł w takiej postaci z rogami i łuskami i ogonem, bo byśmy go od razu rozpoznali jako naszego przeciwnika i byśmy nie ulegli mu, bo wiedzielibyśmy, jaką on ma intencję, co on zamierza z nami zrobić. Otóż właśnie jak kusi diabeł Chrystusa w Ewangelii, by okazał moc swojego synostwa, moc swojej boskości. Ta pokusa ponownie przyjdzie na krzyżu. Jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża, zejdź z drzewa. Jezus odrzuca tę pokusę, idź precz szatanie. Ale szatan nigdy nie okaże się nam w swoim właściwym obrazie, tylko w sposób perfidny będzie przybierał postać dobra i prawdy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Na wieki wieków. Amen.
Tak, chciałem nawiązać do...
Pana imię?
Jerzy z Gdyni.
Prosimy.
Chciałem powiedzieć, że akt Ewy, wyboru tego przysłowiowego, czy też jabłka, nie był według mnie, tak rozumiem, wyborem, ja teraz wybieram zło. Myślę, że Ewa wybrała poznanie, ale to poznanie wybrała w warunkach utraty zaufania do Pana Boga. Także pozornie, nie czyniąc zła, uwikłała się w zło. Nie zamierzając popełnić zła, straciła więź z Bogiem. I to chyba jest w tym wszystkim najważniejsze i w naszym życiu. Dziękuję.
Dziękujemy. Bóg zapłać.
Owszem, można by było powiedzieć tak w całej rozciągłości. Pamiętajmy jednak, że we wcześniejszym rozdziale, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, do tego tekstu się odnosiłem, wyraźnie jest powiedziane. Bóg mówi do człowieka, do Adama, ze wszystkich owoców wolno ci spożywać, oprócz tego jednego. Oczywiście, tak jak tutaj zostało to uczynione przez pana Jerzego, ja też nie odnoszę się tutaj, czy nie komentuję obrazu tego rajskiego drzewa, rajskiego owocu przysłowiowego jabłka, bo to jest zupełnie inny temat. Natomiast Ewa, ten pierwszy człowiek, prawda, ten pierwszy grzech polega naprawdę na przekroczeniu polecenia Boga Stwórcy. Przekroczeniu, a więc na nieposłuszeństwie. I taka jest istota pierwszego grzechu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
I będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Bóg zapłać księdzu doktorowi Mariuszowi za te cenne objaśnienia. To, że wpatrzenie się w Chrystusa zabezpiecza nas przed grzechem, a właśnie patrzymy na szatana, to wtedy właśnie ulegamy. Kiedyś z kolegą dyskutowałem i powiedział mi, że to jest niesprawiedliwe, że tam pierwsi zgrzeszyli, a my tu mamy cierpieć. Więc odpowiedziałem, że prawo dziedziczenia jest takie. Jeżeli rodzice stracą majątek, to nie mogą przekazać dzieciom. Czyli dzieci niewolników rodzą się jako niewolnicy. No i właśnie ta niewola szatana, z której nas Chrystus wyswobadza. I teraz, jeśli można, to chciałem zapytać, tutaj czytam Ewangelię Radości naszego papieża, ogłoszenie Ewangelii, jest taki tytuł. I tutaj narzędzia biologiczne, 157 punkt, tu jest takie zdanie, że dobra homilia, jak powiadał stary misjonarz, powinna zawierać jedną myśl, jedno uczucie i jeden obraz. I ten, o ten obraz chciałem zapytać. Tu pisze, że właśnie nie przykłady należy dawać przy ewangelizacji, ale obrazy pomagają w docenieniu i przyjęciu przesłania, które chcemy przekazać. Atrakcyjny obraz sprawia, że przesłanie jest odczuwane jako coś rodzinnego, bliskiego, możliwego, związanego z własnym życiem. Więc jeśli można, to proszę objaśnić, dać jakieś przykłady obrazów, bo to będzie nie przykład, a obraz ma być dany. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Już starożytni mawiali: verba docent, exempla trahunt. To znaczy słowa pouczają, uczą, a przykłady pociągają. Rzeczywiście ten bardzo ważny dokument, chyba taki pierwszy, znaczy ta adhortacja Ewangelii Gaudium jest nośnikiem rzeczywiście i wyznacznikiem nowego sposobu ewangelizowania we w dzisiejszym świecie. Ogromna nowa wizja papieża Franciszka. Co do jednego obrazu. Jest to odniesienie do myślenia biblijnego, czy zachęta do powrotu myślenia biblijnego. Oczywiście posługujemy się przykładami, zwłaszcza kaznodzieje, rekolekcjoniści, do tego, by zobrazować, czy przynajmniej wyjaśnić omawiane zagadnienie. Przykład może być zaczerpnięty z życia codziennego. Może być także i całkowicie fikcyjny, wymyślony. Obraz natomiast jest jakby w odniesieniu do języka greckiego symbolon oznacza coś więcej. Właśnie już w samym obrazie, znaczy obraz jest nie tylko przykładem, ale jest nośnikiem przekazywanej prawdy. Właśnie językiem, tym pierwszym językiem, którym chciał do nas przemówić Bóg, ten język święty, czyli język hebrajski, jest językiem bardzo obrazowym. W zasadzie językiem, w którym nie ma miejsca na pojęcia abstrakcyjne. Jest to język, który przemawia obrazami. Tak poszukuję teraz jakiegoś, żeby tutaj podać konkretny obraz. Przykładowo miłosierdzie, hebrajskie rachamim. Ono oznacza także wnętrzność. I w tekstach hebrajskich, w Starym Testamencie, ale później również przejmuje to Nowy Testament, Greka Nowego Testamentu, kiedy jest mowa o współczuciu, o okazywaniu miłosierdzia, dosłownie te teksty brzmią: poruszyły się wnętrzności. I my w pewnym sensie też tak mówimy, że nasze serce wzdryga się wobec zła, albo nasze serce rozpaliło się, poruszyło się wobec czyjegoś dobra, miłości. Gniew po hebrajsku to af, ale ten sam rzeczownik oznacza nos. I proszę zobaczyć, że bardzo często po wyrazie twarzy, zwłaszcza nosa czy nozdrzy, jesteśmy w stanie wyczuć czyjeś wzburzenie, czyjś gniew, oburzenie. I to są obrazy, może bardzo prozaiczne w tym przypadku, ale, czy nawet ktoś by powiedział dosadne, zwłaszcza ten drugi obraz, ale właśnie to jest ta obrazowość. Jeden obraz, który jakby już nie wymagał dopowiedzenia, do określenia. Obraz jest tak czytelny, że słuchający rozumie, co jest przekazywane.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Teresa z Małopolski.
Proszę.
Otóż ja tak zobrazuję, o czym chcę powiedzieć, to porażenie na widok szatana, na jego może nie działanie, ale właśnie. I później kuszenie i zachowywanie się na skutek kuszenia przez całe życie. Idzie mi obraz moja wyobraźnia po prostu zawsze jakoś powraca do wspomnienia, kiedy byłam małym dzieckiem, 3-4-letnim, chociaż małym, ale bardzo to doskonale pamiętam, ponieważ to było w wieczór świętego Mikołaja, kiedy były paczuszki dla dzieci przygotowywane w pewnym miejscu, czyli w sklepie, gdzie tam ktoś z rodziny był uczestnikiem. Natomiast przed tym sklepem przebrany diabeł, potwornie wyglądający dla takiego malutkiego dziecka, jak ja wtedy byłam, zostałam posłana do tego sklepu właśnie przez mamusię i wyszliśmy z domu z braciszkiem, nieco starszym ode mnie, po to, żeby tam coś jeszcze dokupić do domu. Było ciemno oczywiście, nie tak jak dawniej, to nie było tych lamp ulicznych takich. Ciemno wokół, więc ta aura, też ta ciemność, prawda? Ciemność i przychodzimy pod ten sklep, mały taki sklepik w małej miejscowości, w wiosce właściwie. I w tle światła w oknie widzę postać diabła. I oczywiście w tej chwili dosłownie jest to dla mnie, jak opowiadam, też ogromne przeżycie. Nawet tak to nazwałam, że to jest takie porażenie. Widok wokół ciemno, widok dla malutkiego dziecka, takiego bezbronnego. I co następuje? Straciłam przytomność, zemdlałam ze strachu oczywiście, po czym zostałam tam wprowadzona do wewnątrz, do pomieszczenia i no, uratowano mnie na szczęście, nie umarłam ze strachu, ale tak naprawdę było.
To pewien obraz.
Oczywiście to idzie przez całe życie i wiem, że w tej chwili Pan Bóg mi też dał jakiś znak, że przez całe życie pojawiła się, myślę sobie, taka scena, aby przez całe życie pamiętać, że to jest potworne zło. Że nawet oczywiście jestem grzeszną osobą, ale jak popełnię zło, to ta wrażliwość pozostała i oczywiście jak najszybciej staram się pojednać z Bogiem. Po prostu wzbudził mi Pan Bóg przez to przeżycie też jakąś bojaźń Bożą. Pomógł mi, w pewnym sensie zobrazowałam to, że pomógł mi rozumieć, co to znaczy straszny szatan. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani.
Bóg zapłać. Właśnie, tu jest bardzo piękny przykład, czy historia, historia konkretna z życia ludzkiego, prawda? I pokazuje to, co było, o wcześniej mówiłem. Dlaczego szatan jest nazywany ojcem kłamstwa? Ponieważ nie występuje on w roli samego siebie. Gdyby jawił się nam tak w sposób tak makabryczny, że jak wygląda naprawdę, że mdlelibyśmy na jego wygląd, na jego widok. Tak makabryczny, jak możemy na przykład zobaczyć na freskach w katedry florenckiej, gdzie jest postać okropnego szatana zjadającego człowieka. To wtedy byśmy nie słuchali szatana. Wtedy byśmy naprawdę przed nim uciekali. On jawi się nam, jak ten ojciec kłamstwa jawi się nam w pozorach, w obrazach dobra i prawdy, aby nas zwieść.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Bogusław, dzwonię z Sokołowa Podlaskiego i chciałbym się włączyć do tej refleksji, a więc króciutko byłem człowiekiem oddalonym od Kościoła, byłem ochrzczony, ale na skutek po prostu wychowania ateistycznego no, odszedłem od Kościoła. Po pewnych wydarzeniach, których no, uzyskałem wiarę, to były wydarzenia dość trudne, bardzo mocno zagłębiłem się w katechizm Kościoła katolickiego. Pisma Świętego w ogóle nie rozumiałem. I jak zagłębiałem się w katechizmie, no wiele rzeczy mi odpowiadało, ale nie mogłem dojść do sedna. Dopiero później, jak właśnie był ten rok wiary, poprzedni rok, to skojarzyłem sobie, że ważne są te dwie niebieskie książki. I Pismo Święte, i katechizm. I teraz zwróciłem uwagę na to, że z mocy Pisma Świętego muszę korzystać, czytając Pismo Święte. Natomiast całe rozumienie Pisma Świętego to rzeczywiście daje mi katechizm. I teraz widzę właśnie efekty, że już zwiększyła się moja świadomość, przede wszystkim eucharystyczna. Będąc na Eucharystii, zaczynam załapywać, o co tam wszystkim chodzi, żeby korzystać z mocy, ale też dać się prowadzić przez Kościół. Szczęść Boże!
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Bóg zapłać serdeczne za to świadectwo, bardzo osobiste. Duch wieje, kędy chce. I Bóg różnie nas prowadzi do siebie. Różnymi drogami pozwala nam odczytać prawdę. Tutaj pan Bogusław tę prawdę rozpoznawał początkowo w bardzo piękny sposób, poprzez katechizm Kościoła katolickiego. Ale pamiętajmy, że Bóg jest obecny w swoim Słowie i ono jest dla nas drogą, prawdą i życiem. To Słowo, Słowo Boże, odnosząc się do tej niedzielnej Ewangelii, którą słyszeliśmy, w jaki sposób Chrystus pokonuje szatana? Właśnie przywołując Słowo Boże. On, odwieczne Słowo Boga, wypowiada Słowo, które pokonuje zło, które rzeczywiście ma moc sprawczą, aby szatan odszedł. I pośród tych różnych dróg, jakim może być lektura katechizmu Kościoła katolickiego, czy innych dokumentów kościelnych, pism papieży, tutaj była przywołana w dzisiejszej audycji adhortacja papieża Franciszka, Ewangelii Gaudium, czy też żywoty świętych, dzieła ojców Kościoła, to wszystko są bardzo ważne lektury, które pomagają nam poznać Boga i być człowiekiem dobrym. Ale nade wszystko, na pierwszym miejscu, jest Słowo Boga, Pismo Święte. Ta druga, jak to zostało ładnie obrazowo też, jak tutaj już byśmy tej metodyki między przykładem a obrazem tę metodykę stosowali, ta druga niebieska książka.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, jeszcze słowo podsumowania naszego spotkania.
Tak, powoli już czas antenowy dobiega końca. To po tym szeregu refleksji osobistych, które słyszeliśmy od naszych słuchaczy, zakończę też taką osobistą refleksją. Widzimy w Ewangelii, że Jezus, Syn Boży, jest kuszony przez szatana, przez diabła. Nie tylko Adam i Ewa, jak w pierwszym czytaniu, ale nawet Syn Boży. I dla mnie osobiście jest to bardzo przejmujące. Skoro diabeł, szatan, odważył się, mówiąc bez żadnej przesady, kusić Syna Bożego. Czyli jeżeli odważył się podnieść rękę na samego Boga, to o ileż bardziej on czyni to samo względem nas, ludzi, stworzonych przez Boga. Jeżeli próbował przejąć moc nad Bogiem, uwieść samego Boga, o ileż bardziej czyni to wobec nas. I powstaje pytanie, czy my o tym pamiętamy? Czy jesteśmy świadomi, że wciąż jesteśmy atakowani przez Ojca kłamstwa, mamieni przez Niego, zwodzeni? Czy pamiętamy o tym, że szatan chce odwrócić nasz wzrok od Boga, od dobra, od prawdy w swoją stronę, czyli w stronę zła, a konsekwentnie w stronę śmierci. Czyni to przez grzech. Pamiętajmy o tym, podejmując te wszystkie wielkopostne postanowienia. Kończąc tę audycję, jak zawsze bardzo serdecznie przekazuję pozdrowienia. Pozdrawiam swoją mamę, która dziś jest ze mną obok tutaj w studio. Pozdrawiam księdza profesora Antoniego Troninę, życząc wszelkiego dobra, zdrowia, także całą wspólnotę w Żułowie, księdza profesora Michała Szwemina, orionistę z Warszawy, tych wszystkich chorych, których w dzisiejsze pierwszopiątkowe przedpołudnie odwiedziłem, zwłaszcza panią Ucję. Pozdrawiam także panią Elżbietę z Monachium i księdza dziekana prałata Stanisława Pisarka, proboszcza z Kutna.
Bardzo dziękuję. A mamo, mama kogo chciałaby pozdrowić na antenie Radia Maria? Proszę troszeczkę podjechać do przodu z krzesełkiem. Bardzo dziękuję.
Wszystkich księży z mojej parafii z Łodzi Świętego Antoniego, parafiankę Józefę, Lucynkę i moją rodzinę i koleżankę Jadwigę Wyszyńską z Warszawy. I Bóg zapłać serdeczny.
Miło, że pani jest z nami, że nie tylko dzisiaj, ale praktycznie każdego dnia słucha pani pewnie Radia Maryja. Tak?
Słucham każdego dnia Radia Maryja, tak. I cieszę się, że jestem tu.
Bardzo dziękujemy za syna, który też nam pomaga. Tak. Szczęść Boże wam.
Cieszę się, że jestem ze swoim synem tu, księdzem Mariuszem, że mogłam tu być i Bóg zapłać jeszcze raz serdecznie.
Tak. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Drodzy Państwo, gościem i gospodarzem tej audycji Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Jeszcze raz dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim drogim słuchaczom.
Kochani młodzi przyjaciele, serdecznie zapraszamy na dzisiejszy czas wzrastania w Radiu Maryja o godzinie 21.30. Temat spotkania to Wierzę, bo... A zaprasza na audycję młodzież z duszpasterstwa redemptorystów w Toruniu. Do usłyszenia.
Jest 19.30. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Drogie dzieci, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Uczymy się dzisiaj, jak być misjonarzem. Chcemy uczyć się być misjonarzem o misyjnym dziele Kościoła. Audycja, którą przygotowaliśmy z myślą o Was.
Dzieci, dzieciom misji.
Bardzo gorąco witam Was na naszym kolejnym spotkaniu Grupy Misyjnej. Bardzo serdecznie witam także naszych radiosłuchaczy i wszystkich tych, którzy wspierają misyjne dzieło Kościoła przez modlitwę, cierpienie i jakąkolwiek ofiarę. Przez takie praktyki religijne uczestniczymy w tym wielkim dziele misyjnym Kościoła, jak to mówił jeszcze wtedy Ojciec Święty Benedykt XVI, że każdy z nas jest misjonarzem. Pragnę tylko przypomnieć, że nasza grupa misyjna spotyka się w szkole podstawowej nr 18 w każdy czwartek w Raciborzu na terenie parafii Matki Bożej Raciborskiej. Na dzisiejsze spotkanie, kochane dzieci, przyniosłam czasopisma misyjne. Chcemy porozmawiać o różnych misyjnych czasopismach. Jest ich bardzo dużo. Aby było trochę szybciej, podzielimy się pewnymi kwestiami. Okładkę tego czasopisma dzisiejszego omówi Wiktoria, pierwszą stronę Olek i kolejne, później Oliwia, Martyna, oczywiście i Monika i Agatka. Przeznaczam na to kilka minut. Można też wybrać dowolny dla siebie sposób, aby przedstawić te dane, które tam są umieszczone i opowiedzieć je nam może w ciekawy, bardzo ciekawy sposób.
Na okładce jest bardzo ładna dziewczynka z Wietnamu. Bardzo sympatyczny ma uśmiech. Widać, tak mi się wydaje, że jest zadowolona, jeśli nieszczęśliwa. Ciekawe, jak ma na imię. Ma bardzo kolorowe ubranie, typowe dla innych kultur oraz delikatne kolczyki. Jest krótka informacja o plakacie, który jest w środku. Jest galeria zdjęć oraz temat całego czasopisma, który brzmi Poznajemy Wietnam.
Bardzo dziękuję, Wiktorio. Tak, dzisiaj poznajemy Wietnam. Już nas wprowadziłaś w tajniki kolejnego czasopisma. Pewnie już wszyscy doskonale wiecie, że dziś przenosimy się na kolejny kontynent, bo do dalekiej Azji. Popatrzcie sobie na globus. W naszych misyjnych podróżach, ale tylko wyobraźni niestety, dzięki czasopismom byliśmy już w Ameryce, w Brazylii, ostatnio w Afryce, w Etiopii, a dziś lecimy też w naszej wyobraźni, czy w naszych marzeniach może, do Wietnamu. To jest około 11 godzin. Daleko czy blisko? Ja myślę, że bardzo daleko. 11 godzin.
Słowo Wietnam oznacza lud z południa. Popatrzcie na nasz globus. Pokażę wam, gdzie znajduje się ten kraj. Bardzo, bardzo daleko. Myślę, że dalej niż Etiopia, ale bliżej niż Brazylia, albo tak samo. Jednak nie jestem w tym znawcą, dlatego o tym nie będziemy mówić. Wietnam sąsiaduje z Laosem, Kambodżą, Chinami. Trochę dalej na wschód jest Malezja, Singapur oraz z tych znanych krajów na wschód, Tajlandia.
Ten numer świata misyjnego informuje nas o dwóch tajemniczych słowach. Diu doi. Co one oznaczają i kogo dotyczą, znajdziemy na innej stronie, więc musimy czekać, kto szybciej to przeczyta i odnajdzie.
Jest to również kapłan z Wietnamu. Ale czy to możliwe? Tam katolicy są prześladowani. Już czytam dalej. Czy spełniło się jego największe marzenie, aby zostać księdzem? Dowiesz się, czyli brzmi to zachęcająco. No i pojawiło nam się kolejne pytanie.
Za chwilę wszystko zostanie przed nami odkryte. Trochę cierpliwości. Ale jeszcze są kolejne pytania. Również dodam do tego, co powiedziała Oliwia. Pierwszy, czy z kapelusza można pić wodę? Dziwne, jak wcześniej powiedział Oleg. Czy słonie mają trendy i modę? Zobaczymy. Czy ryż z pałeczek nie ucieka? To też ciekawe. Czy jest to możliwe? I już ostatnie, czy w Wietnamie w Nowy Rok czy tańczy prawdziwy czerwony smok?
Powierzchnia Wietnamu jest zbliżona do naszej, bo tylko 19 tysięcy kilometrów kwadratowych większa. Ludności jest 88 milionów, czyli dwa razy więcej niż u nas. A to ciekawe, powierzchnia prawie taka sama, a ludzi o 48 milionów więcej. Stolicą tego kraju jest Hanoi. Język urzędowy to język wietnamski. Klimat wilgotny, zwrotnikowy i podzwrotnikowy. Religie tego kraju to buddyzm, kaodaizm, chrześcijaństwo i inne.
Na kolejnej stronie jest dziewczynka o imieniu Lan, która pozdrawia nas po wietnamsku słowami Xin Chao, czyli witajcie. Możemy tego słowa nauczyć się. To dobry pomysł, co?
Bardzo dobry.
Xin Chao.
Xin Chao.
Lan krótko opisuje swój kraj. Posłuchajcie. Najwięcej ludzi zamieszkuje deltę rzeki Czerwonej na północy kraju i Mekongu na południu, gdzie są żyzne gleby oraz wzdłuż wybrzeża. Dwie największe rzeki dzielą góry annamskie. Zatoka Haolong Bay tworzy baśniowy krajobraz i należy do siedmiu cudów natury. Przyroda Wietnamu zachwyca wszystkich. Szczególnie godne uwagi są drzewa palisandrowe, lakowe, kamforowe i mahoniowe. Jest również cudowna dżungla.
Może spróbuję wytłumaczyć te trudne słowa, które pojawiły się w tej wypowiedzi Wiktorii. Drzewa palisandrowe. One rosną szczególnie w Brazylii, w Argentynie, w Indiach, w Nigerii i w Kenii. Są to bardzo wysokie drzewa, bo sięgają 20 do 25 metrów wysokości. Pień tych drzew jest też bardzo gruby. Pierścień może sięgać do 90 cm, czyli to jest bardzo, bardzo dużo. To jest to takie drzewo kolorowe. Ma takie kolory od białego w żółty wpada oraz o różnych odcieniach, od brązowego do ciemnofioletowego. Polisandru używa się między innymi na przykład do wyrobu mebli artystycznych i instrumentów muzycznych jako podstrunnik w gitarze elektrycznej. Jak zobaczycie, ktoś ma gitarę elektryczną, to pod strunami, tam jest taka specjalna część innego drewna, to już będziecie wiedzieć, że to jest to drewno, o którym mówiła Wiktoria. A jeśli chodzi o to drugie, co Wiktoria powiedziała o tych siedmiu cudach, to znalazłam taką informację, że te siedem cudów świata to między innymi Amazonka,
jest ona w Ameryce Południowej. Zatoka Halong, to jest w Wietnamie, jak już powiedziała Wiktoria. Wodospad Iguazu, Ameryka, Argentyna i Brazylia. Ono tak przechodzi i w jednym kraju jest, i w drugim troszeczkę. Wyspa Jeju, to jest w Korei Południowej. Wyspa Komodo, Indonezja. Rzeka podziemna, pomyślcie sobie, taka rzeka jest specjalna, podziemna. Podziemią płynie, to jest też cud natury, jest na Filipinach. I Góra Stołowa w RPA. Rozmawialiśmy z siostrą Dolores, mogliśmy nawet ją o to zapytać, o tą Górę Stołową.
Plan dalej opisuje swój kraj. Posłuchajcie, stolica Hanoi jest najstarszym miastem w południowej Azji. Ma ponad 1000 lat i mieszka w niej ponad 7 milionów ludzi.
Jest to dużo?
Chyba tak.
To bardzo dużo w porównaniu z Warszawą, która jest największym miastem Polski. Hanoi jest 4 razy większa niż Warszawa. A Warszawa ma niecałe 2 miliony, czyli to jest bardzo duże miasto.
Na ulicach miast jest bardzo tłoczno, jednak najwięcej ludzi mieszka na wsi. Rolnicy uprawiają ryż, herbatę, kawę i zajmują drugie miejsce na świecie, po Brazylii. Zwierzęta, jakie żyją w Wietnamie, to słonie indyjskie, tygrysy, tapiry malajskie, gibony, makaki i inne.
Lan także opisuje kulturę Wietnamu. Posłuchajcie. Mój kraj jest pełen kontrastów. Bogactwo miesza się z nędzą. Moi rodacy są bardzo życzliwi, gościnni. Rodziny są wielopokoleniowe. Mamy duży szacunek do osób starszych.
Mieszkańcy wiosek noszą stożkowe kapelusze, które chronią przed słońcem.
Czyli nie można pić z kapelusza? Takie pytanie było postawione na początku. Czy można pić z kapelusza?
W naszej kuchni nie może zabraknąć ryżu. Szkoła podstawowa jest obowiązkowa, czyli jak u nas. Wszyscy uczniowie muszą nosić mundurki, a więc inaczej niż u nas. Religią dominującą jest buddyzm. Katolików jest tylko 7%. Bardzo mało, bo u nas ponad 90%.
Ja może tylko wytłumaczę też to, co powiedział Ole przed chwilką. Słyszeliśmy, że religią taką przodującą jest buddyzm. Buddyzm to jest nauka przebudzonego. To jest taki system filozoficzno-etyczny uznawany przez wielu ludzi za filozofię, rzadziej za religię. A założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący około 5-6 wieków przed narodzeniem Chrystusa, Siddhartha Gautama. Buddyzm opiera się na 4 szlachetnych prawdach głoszonych właśnie przez tego założyciela. I oni wyznają wiarę w istnienie istot nadprzyrodzonych. Kochane dzieci, w tym momencie musimy już przerwać te piękne opowiadania o Wietnamie. Jeszcze do tego czasopisma wrócimy sobie na następnym spotkaniu, ponieważ czas nam bardzo szybko upłynął, a myślę, że informacje są tak ciekawe i dla nas tajemnicze, że jeszcze do nich wrócimy. Na dzisiaj już sobie zakończymy. A w dzisiejszej audycji wystąpili
Monika Grzegorczyk,
Agata Kielar,
Grubasz Oliwia,
Wiktoria Pawłowska,
Martyna Kasprzycka,
Aleksander Domagała.
Z grupy misyjnej działającej w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu na terenie parafii Matki Bożej Raciborskiej. Grupę prowadzi siostra Gabriela Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu.
Audycję zrealizowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi. Wszystkich małych misjonarzy zapraszam na kolejne nasze spotkanie już za 2 tygodnie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkie dzieci na naszych wieczornych modlitwach. Jesteśmy już za dobranocką, za naszą bajką, a teraz zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. I numery telefonów do naszego studia, do Torunia, tak, dla Polski Północnej. 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony bezpłatne w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, z zagranicy 48 56, i dwa numery, jakie tutaj nam są potrzebne: 655 23 33 lub drugi nasz numer 48 56 655 23 66, kierunkowy z Kanady i Stanów Zjednoczonych 011 48 56.
Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci.
I mamy już pierwszy telefon, prosimy bardzo, halo.
Halo.
Szczęść Boże, jak masz na imię?
Wojda Łukasz.
Łukasz, tak? Ile masz, Łukasz, lat?
11.
11. Łukaszu, za kogo się modlimy?
Za Radio Maryja, telewizję Trwam i za moją babcię, która siedzi przy radiu i mnie słucha.
Pozdrawiamy Twoją babcię. Babcia jak ma na imię?
Zofia.
Czyli babcię Zofię bardzo serdecznie pozdrawiamy również. No i Łukaszu, rozpoczynamy naszą modlitwę. Jesteś pierwszy, więc uczyjmy znak Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Amen. Proszę bardzo.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Dziękuję, Łukaszu, za Twoją modlitwę. Dzisiaj byłeś na nabożeństwie Drogi Krzyżowej?
Tak.
Bo to pierwsze w tym Wielkim Poście, więc niech ta gorliwość do końca, aż do Świąt Zmartwychwstania, przez te najbliższe 6 piątków, aż do Wielkiego Piątku Ci towarzyszy, żebyś na tych nabożeństwach się pojawiał. No i te łaski potrzebne dla siebie i dla swoich kochanych, bliskich wypraszał. Dziękuję Ci za telefon.
A siostra może?
Siostra, dobrze, zapraszamy siostrę, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. A ile Ty masz lat?
2.
2? Tak, dobrze słyszę?
4,
przepraszam. 4. I jak masz na imię?
Wiktoria.
Wiktoria. Dobrze, Wiktoria, za kogo się modlimy?
Ja, mama, tata, biati, ja babcia, ja zaczka, a na ja bardzo joją mój, a ty ja wszystkim nestuj, ja no wiatuj ładna w nocy, bądź ja wszaku pomocy.
Strzeż mnie od wszelkiego złego.
Cześć, Busia, moje, ja prowadzę do żywota wiecznego. Amen.
Amen. Wiktorio, dziękuję Ci za Twoją modlitwę i bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Mój brat się pomodlił.
Jeszcze jeden braciszek? No to dobrze, zapraszamy, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ty masz jak na imię?
Adrian.
Adrian, lat ile?
9.
9, czyli jesteś tak po środku. Łukasz jest najstarszy?
Tak.
Dobrze. Za kogo się modlimy?
Za całą rodzinę i cały świat.
O pokój też pomodlimy się, dobrze? Żeby nie było wojen, prawda? Dobrze, proszę bardzo.
Aniele Boży, stróżu mój, a Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mojego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Amen. Adrian, dziękuję za Twoją modlitwę. Już jesteś ostatni z rodzeństwa? Nie ma już nikogo obok Ciebie do modlitwy?
Nie.
No to pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, Waszych rodziców. Dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Dziękujemy. Rodzeństwo, pięknie. Mamy kolejny telefon. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jak masz na imię?
Klara.
Klara. I Ty, Klaro, skąd do nas dzwonisz?
Z Tymbarku.
Z Tymbarku, czyli to południe Polski. Niedaleko do Limanowej, prawda?
Tak.
Tak, pozdrawiamy. Tymbark piękny. Za kogo się modlimy?
Za mamę, za tatę, za całą rodzinę i za babcię, która w środę miała rok po swojej śmierci i za wszystkich księży w mojej parafii.
Dobrze, rozpocznijmy modlitwę.
Mamuś.
Śmiało, Klara.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak można najprościej modlić się do Niego, do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce. Do Boga, co właśnie uśmiecha do nas się i niebo przybliżyć swym dzieciaczkom chce.
Klaro, dziękujemy za Twoją modlitwę, pozdrawiamy Ciebie. Pozdrawiamy Tymbark, tam też siostra Mariola posługuje, ją też pozdrawiamy. Dziękujemy, Klaro, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I odbieramy już kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. A Ty jak masz na imię?
Łukasz.
Łukasz, i masz ile lat? 5?
6.
No prawie trafiłem. Dobrze, za kogo się modlimy?
Za mamę, za tatę, za siostrę, za babcię, za dziadzie, za telewizję Trwam i za Jadro Maryja.
Dobrze, Łukaszku, rozpocznij swoją modlitwę.
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Aby go Bóg pogromić, racją pokolnie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieski zastępów, satana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stąd do piekła. Amen.
Amen, Łukaszku, dziękuję za Twoją piękną modlitwę.
Może moja siostra się pomodli?
Siostrzyczka, dobrze, prosimy siostrę. Halo, jest siostra Łukaszka? Hej. Szczęść Boże, jak masz na imię?
Boże.
Jak masz na imię?
Natalka.
Natalka, ty jesteś starsza od Łukaszka czy młodsza?
Młodsza.
Młodsza pewnie. Ile masz latek?
4.
4, dobrze, za kogo się modlimy?
Za mamę, za tatę. Za dziadę i za babcię i za telewizję Trwam.
Dobrze, rozpocznij swoją modlitwę.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, bądź się za nami grzeczny. Amen.
Amen, Natalio. Dziękuję za Twoją piękną modlitwę do Matki Bożej. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Dziękujemy, Natalii. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Cześć Boże.
Cześć Boże. Jak masz na imię?
Adam.
Adaś. I z jakiej miejscowości do nas telefonujesz?
Z Warszawy.
Z Warszawy, ze stolicy Polski, tak?
No.
No, dobrze. Adasiu, za kogo się modlimy?
Za całą Polskę, za rodzinę i za cały świat. I za moich rodziców, za babcię, dziadka, za mojego brata i za siostrę i za wszystkich siostry niepokalanki.
Dobrze, rozpocznij.
Zdrowaś, Maryjo.
Zdrowaś, Maryjo.
Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Amen. Dziękuję za Twoją modlitwę. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, że mogliśmy się razem pomodlić. Dziękuję z Panem Bogiem. Czy mamy kolejny telefon? Halo? Kto tam po drugiej stronie jest? Jak masz na imię?
Gosia.
Gosiu, ile masz lat?
8.
8, czyli która? Trzecia klasa czy druga?
Druga.
Druga. Będzie komunia święta w tym roku? Pierwsza?
Nie.
Za rok, rozumiem. Za kogo się modlimy?
Za całą rodzinę.
Za całą rodzinę. Proszę bardzo, rozpocznij swoją modlitwę.
Gdy Pan Jezus był malutki, nigdy nie przyznawał. Z Matką Bożą i Józefem codziennie pracował. Tu piłował, tu heblował, tu wełękę zwijał. Nosi wodę, rąbał drzewo i gwoździe przebijał.
Dziękujemy, Gosiu, za Twoją modlitwę. Piękna piosenka. Wiesz, jak byłem taki malutki jak Ty, to też uczyłem się tej piosenki śpiewać. Kto Ciebie nauczył tą piosenkę?
Mama.
Mamusia, tak? No to pozdrawiamy serdecznie Twoją mamusię. A masz jakieś rodzeństwo?
Tak.
Kogo masz? Powiesz mi?
Mam młodszą siostrę.
I ta młodsza siostra ile ma latek?
2,5.
2,5. To ją bardzo pozdrawiamy i też modliliśmy się za nią, prawda?
Tak.
Dziękuję, Gosiu. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Gosi. I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak masz na imię?
Cyprian.
Cyprian. Cyprianie, a z jakiej miejscowości dzwonisz?
Z Kórnika.
Z Kórnika. To rzeczywiście nie tak daleko od Torunia, ale jednak troszkę, pewnie z 2 godziny trzeba jechać, może 3. Dobrze. Za kogo się modlimy?
Za mamę, za tatę, za siostrę, za brata, za kuzyna, za Radio Maryja, za telewizję Trwam.
Proszę, rozpocznij modlitwę.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota swojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Dziękujemy za Twoją modlitwę. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Cyprianowi. Czy mamy jeszcze telefon? Nie mamy już telefonu, kończymy. Dziękujemy wszystkim dzieciom za modlitwę, nasze wieczorne modlitwy i jak zwykle zapraszamy Was na nasze jutrzejsze spotkanie. Zatem zakończmy naszą modlitwę znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Cześć Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia.
Rozpoczynamy od Krymu. Na Półwyspie jest już około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy, alarmują ukraińskie służby graniczne. Rosjanie wspierani przez lokalne oddziały paramilitarne blokują nadal ukraińskie bazy wojskowe. Na wschodzie kraju i na okupowanym Krymie ciągle dochodzi do incydentów.
Do przepychanek doszło w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Tłum zwolenników Rosji usiłował odbić aresztowanego wczoraj przywódcę ruchu separatystycznego w regionie Pawła Gubariowa. Oskarżony jest on o naruszanie integralności państwa oraz próbę przejęcia władzy. W Kijowie przeciwnicy interwencji rosyjskiej na Krymie protestowali przed ambasadą federacji.
My chcemy objednać tych ludzi dobrej woli całego świata.
Chcemy, aby wszyscy ludzie dobrej woli z całego świata zjednoczyli się tak, aby każdy mógł zrozumieć, że Ukraina potrzebuje pomocy i wojna powinna być zatrzymana. Putin nie zatrzyma się na Krymie, on pójdzie dalej.
Na Krymie noc minęła bez większych wydarzeń. Wbrew zapowiedziom nie doszło do ataków sił rosyjskich na bazy wojsk ukraińskich. Trwa nadal ich blokada. Na Krymie według służby granicznej Ukrainy jest około 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Na Półwysep znów nie zostali wpuszczeni obserwatorzy OBWE. W kierunku Półwyspu płynie z kolei amerykański niszczyciel, jak poinformowano, na zaplanowane wcześniej ćwiczenia. Tymczasem do Moskwy z prośbą o wsparcie udali się przedstawiciele krymskiego parlamentu. Prorosyjskie władze Krymu uważają, że połączenie z Rosją jest przesądzone.
Wczoraj przyjęliśmy rezolucję w sprawie przystąpienia do Federacji Rosyjskiej i teraz piłka jest po waszej stronie. Będzie referendum, więc ludzie określą swoje stanowisko. Wy także określcie swoje. Wspólnie podejmiemy decyzję o historycznym losie Krymu.
Rada Federacji, Wyższa Izba Rosyjskiego Parlamentu poprze decyzję o przyłączeniu się Krymu do Rosji.
Jeśli mieszkańcy Krymu wyrażą swoją wolę przyłączenia się do Rosji, my, Wyższa Izba Parlamentu, oczywiście poprzemy taką decyzję.
Krymscy Tatarzy, pamiętający politykę Stalina, są zdecydowani zbojkotować referendum.
No i za to, że my uwierzymy.
Ponieważ jesteśmy pewni, że wyniki zostaną sfałszowane, będziemy wspierać nasz tatarski parlament i zbojkotujemy to referendum.
Rosja przygotowuje scenariusz abchaski. Widzimy, co się dzieje. Najpierw pojawili się żołnierze, a za 3 dni dowiemy się, że wojska rosyjskie zostały wprowadzone. Innymi słowy, rosyjski prezydent bezczelnie kłamie przed całym światem.
O tym, że pełzająca inwazja wciąż trwa, świadczy przejęcie przez Rosjan częstotliwości jedynej niezależnej telewizji na Krymie.
U nas jest licencja, Moskwa Teleradiokompania.
Mamy licencję, która wyraźnie określa nazwy kanałów i częstotliwości. Jak to możliwe, aby nasze częstotliwości przekazać innemu kanałowi, mimo że mamy licencję? To jest nie do pomyślenia.
Szef ukraińskiego rządu Arsenij Jaceniuk sprawę stawia jasno. Rozmowy z Rosją tylko po wycofaniu jej wojsk z Krymu. Na razie jednak wygląda na to, że stosunki między Kijowem a Moskwą w ogóle stanęły pod znakiem zapytania. Ambasador Federacji przy ONZ Witalij Czurkin oświadczył, że Rosja wstrzymuje polityczne kontakty z władzami ukraińskimi. Kijów w tej sytuacji chce przyspieszyć rozmowy z Brukselą. Zdaniem Arsenija Jaceniuka umowa stowarzyszeniowa z Unią zostanie podpisana w najbliższych tygodniach. Trwa ustalanie dokładnej daty podpisania.
Rosja zapowiada odwet za sankcje Unii Europejskiej. Wczoraj przywódcy wspólnoty zawiesili rozmowy o liberalizacji systemu wizowego i współpracy z Rosją. O rozwiązanie konfliktu na drodze negocjacji apeluje watykański sekretarz stanu ksiądz kardynał Pietro Parolin.
O kryzysie na Krymie przez godzinę rozmawiali Władimir Putin i Barack Obama. Amerykański prezydent przekonywał Putina, by sprawę rozwiązać dyplomatycznie, według modelu. Rosja wycofuje swoje wojska, zezwala obserwatorom na nadzorowanie przestrzegania praw Rosjan i zgadza się na bezpośrednie rozmowy z Kijowem. Kreml odpowiada: wydarzenia na Ukrainie nie powinny mieć negatywnego wpływu na stosunki rosyjsko-amerykańskie.
Prezydent Rosji przypomniał wagę stosunków rosyjsko-amerykańskich dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa światowego. Stosunki te nie powinny być poświęcane na rzecz izolowanych problemów międzynarodowych, nawet wyjątkowo ważnych.
Przyjęte wczoraj przez Radę Europejską symboliczne sankcje, zawieszenie rozmów o ruchu bezwizowym i współpracy z Rosją nie zrobiły na Kremlu większego wrażenia. Pojawiła się za to groźba działań odwetowych. Decyzję szczytu Unii chwali Donald Tusk.
To, co się dzieje dzisiaj za wschodnią granicą Europy, to nie tylko narastające zagrożenie ze strony wielkiego wschodniego sąsiada europejskiego. To przede wszystkim najprawdziwszy, najgłębszy test jakości naszej wspólnoty.
Szef MSZ Francji Laurent Fabius ostrzega Rosję. Jeśli nie poskutkuje pierwszy stopień sankcji, może zostać zastosowany drugi stopień uderzający w rosyjski biznes i ludzi z otoczenia Władimira Putina.
Jeśli nie będzie szybkich rezultatów, zostaną wprowadzone nowe środki wymierzone w osoby odpowiedzialne za interwencje i rosyjski biznes. Może chodzić o zamrożenie aktywów czy odmowę wydania wiz.
W Europie nikt nie ma wątpliwości, że do ostrzejszych sankcji ekonomicznych nie dojdzie. Francja będzie nadal budować okręty dla rosyjskiej floty, Niemcy szkolić armię Putina, a Włosi dostarczać wojskowe transportery. Nie mówiąc o osobistej przyjaźni, która łączy niejednego przywódcę Zachodu z władcą Kremla.
Polsce nie grozi fala uchodźców z Ukrainy, zapewnia Bartłomiej Sienkiewicz. Szef MSW sprawdzał gotowość służb na ewentualne przyjęcie uchodźców ze wschodu.
Bartłomiej Sienkiewicz odwiedził przejście graniczne w Medyce oraz poligon w Nowej Dębie, gdzie w razie konieczności planowane jest utworzenie tymczasowego obozowiska dla uchodźców.
To jest sytuacja, do której się przygotowujemy i mamy ją organizacyjnie opanowaną, między innymi dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, bez którego byłoby to niemożliwe. Natomiast wszystko to, co do tej pory się dzieje na polskich granicach i na granicy polsko-ukraińskiej, nie świadczy o tym, że Polska jest zagrożona falą uchodźców.
W województwach graniczących z Ukrainą przygotowano do tej pory łącznie ponad 5 tysięcy miejsc dla uchodźców, między innymi w sanatoriach i szkołach.
Rosja grozi Ukrainie wstrzymaniem dostaw gazu formalnie. Chodzi o nieuregulowane należności za dostarczony surowiec. Rosyjski szantaż gazowy każe postawić pytanie, czy konflikt na Krymie może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Polski.
Dług gazowy Ukrainy względem Rosji sięga już 2 miliardów dolarów. Po inwazji na Krym Moskwa wycofała się z rabatu, a Kijów od kwietnia będzie musiał słono płacić za gaz. Nie ma wątpliwości, że Rosja uderza w Ukrainę finansowo, ale scenariusz zakręcenia kurka z gazem jest dziś mało realny, uważa Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw.
Jedyne, co może to wywołać, to brak finansowania. Znaczy Ukraina by nie płaciła za gaz, ale i tak myślę, że przez miesiąc, dwa czy trzy Rosjanie by tego kurka nie zakręcali, bo po prostu teraz, dzisiaj im konflikt gazowy jest naprawdę do niczego niepotrzebny, bo to by się skończyło przerwaniem dostaw do Europy.
Polska już kilkakrotnie przeżywała zakręcenie kurka gazowego, kiedy rosyjski Gazprom wchodził na wojenną ścieżkę z Białorusią lub Ukrainą. To były na szczęście krótkotrwałe epizody. Na ewentualne sankcje gazowe ze strony Rosji jesteśmy dziś odporni, twierdzi premier Donald Tusk.
Poziom polskiej niezależności gazowej jest wystarczający także w wypadku blokady dostaw gazu.
Uspokaja również wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.
Mimo tej politycznej niepewności i dyskusji, dużych emocji, w chwili obecnej wszystkie dostawy gazu z zagranicy, także z kierunku wschodniego, realizowane są bez najmniejszych zakłóceń.
Zima była lekka, dlatego w magazynach pozostało jeszcze 70% gazu. Do dyspozycji mamy blisko 1,5 miliarda metrów sześciennych tego surowca. Nie zmienia to jednak faktu, że Polska pozostaje w kleszczach Gazpromu, który za chwilę może mieć jeszcze większe wpływy w Europie, alarmuje Paweł Kowal, europoseł Polski Razem.
Apel do polskiego rządu, żeby
za pośrednictwem Komisji Europejskiej zablokować specjalne prawa, jakimi cieszy się Gazprom na rynku energetycznym Europy.
Ale zanosi się na coś wręcz przeciwnego. Komisja Europejska już w poniedziałek może dać Gazpromowi zgodę na zwiększenie przesyłu gazociągiem Opal, który biegnie wzdłuż granicy Polski i Niemiec. Taka decyzja może tylko wzmocnić pozycję Rosji wobec naszego kraju. Już dziś blisko 80% importowanego gazu płynie do nas z Rosji. Reszta to import z Niemiec i Czech, a od kwietnia będzie można sprowadzać gaz także rurociągiem jamalskim z Niemiec. Będzie to gaz rosyjski, ale popłynie z zachodu, mówi Tomasz Chmal, ekspert do spraw energetyki Instytutu Sobieskiego.
To są te sposoby na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, tak aby w pewnym momencie można było powiedzieć Rosjanom, no, zaoferujcie nam w końcu uczciwą cenę.
Polska płaci dziś jedną z najwyższych cen za rosyjski gaz w Europie. $526 za 1000 metrów sześciennych. Prawdziwą niezależność może zapewnić nam dopiero terminal gazu skroplonego LNG. Budowany od 2010 roku w Świnoujściu miał być gotów w połowie tego roku, ale termin przedłużono z powodu opóźnień wykonawcy, mówi Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości.
Ten gazoport powinien już od 2 lat działać. Wciąż jeszcze ta inwestycja nie została zakończona, a nie ulega żadnej wątpliwości, że Putin wykorzystuje źródła dostaw gazu jako oręż w XXI wieku.
Gazoport w Świnoujściu na początek zaspokoiłby niemal 1/3 rocznego zużycia. Niewykluczone, że już niedługo rosyjski monopol może złamać również gaz łupkowy z USA. Stany Zjednoczone zamierzają otworzyć eksport gazu do Europy.
Na pewno poprawiłoby to ceny na rynku europejskim. Amerykanie zarobiliby więcej, bo ten gaz u nich jest bardzo tani i firmy narzekają na to, że muszą ten gaz tak tanio sprzedawać, nie mogą go wysłać do Japonii. Czy do Europy, gdzie te ceny są dużo wyższe.
Rosja daje dziś rządzącym w Polsce kolejną lekcję. Bez zapewnienia sobie alternatywnych źródeł gazu i rozbudowy infrastruktury może być to bolesna nauka nie tylko dla polityków.
Caritas Polska zebrała 1 300 000 zł na pomoc dla Ukrainy. Do końca marca będzie także można wysłać za darmo paczkę na adres jednej z ukraińskich rodzin. Metropolita Lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki dziękuje za solidarność, jaką okazali Polacy i przypomina, że suwerenność Ukrainy w dalszym ciągu jest zagrożona.
Za tę życzliwość, za to otwarte serce i za tą solidarność tutaj z nami na Ukrainie w tych trudnych czasach. Cieszymy się z pewnego zwycięstwa, chociaż w dalszym ciągu ta suwerenność i ten niepokój na Ukrainie jest zagrożony.
Od pierwszych dni uczestnicy protestów na Majdanie i poszkodowani w czasie starć mogli liczyć na pomoc ze strony Caritasu, mówi ksiądz Wiesław Dorosz, dyrektor Caritas Spes w Lwowie.
W tym czasie były wysyłane transporty z Lwowa do Kijowa z żywnością, z lekami, i by podtrzymać tych ludzi, którzy tam są, którzy biorą udział w protestach, i jak też podtrzymać tych, którzy zostali ranni, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji.
Ukraińcy znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wielu przedsiębiorców zamyka produkcję, rosną ceny żywności. Należy także pamiętać o ogromnej rzeszy poszkodowanych w czasie starć na Majdanie.
Nasza pomoc, którą dalej prosimy, przede wszystkim kierujemy w stronę tych, którzy byli na Majdanie, tych, którzy wrócili do domu i potrzebują tej pomocy. Dalej wobec ludzi, rodzin, którzy znajdują się już teraz, a w następnych tygodniach będą coraz więcej takich rodzin, będzie się znajdować w trudnej materialnej sytuacji. Zbierając listę takich potrzebujących, już mamy około 30 tysięcy rodzin. Ta lista będzie rosnąć z każdym dniem.
Obecnie Caritas Polska obok zbiórki pieniędzy drogą SMS-ową na numer 72052 z hasłem Pomagam rozpoczęła razem z Pocztą Polską akcję wysyłania paczek dla ukraińskich rodzin. Dla nas Polaków to gest, który doskonale pamiętamy z czasów stanu wojennego, mówi ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.
Caritas z Ukrainy, Caritas Spes z Lwowa przesyła do nas adresy rodzin, które są w potrzebie. W tej chwili otrzymaliśmy już z Caritas Spes listę 15 000 rodzin, które potrzebują takiej pomocy. Te listy potem rozdzielamy pomiędzy Caritasy diecezjalne i w odpowiednim czasie w parafiach zostanie ogłoszone, że każda parafia ma jakąś liczbę rodzin, do których może wysłać paczkę.
Paczka z żywnością lub ubraniem ważąca do 20 kg do końca marca jest całkowicie zwolniona z opłat. Adres ukraińskiej rodziny można także uzyskać indywidualnie, zwracając się drogą mailową do Caritas Polska.
O świętości Jana Pawła II, jego wielkim zaangażowaniu w życie Kościoła i całego świata, a także o niezłomnej wierze i odwadze w głoszeniu prawdy opowiada Benedykt XVI. Wspomnienie papieża emeryta stanowi część zbioru wypowiedzi o papieżu z Polski, którego kanonizacja już wkrótce.
W związku z kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, która przypada na 27 kwietnia bieżącego roku, Włodzimierz Rędzioch, dziennikarz L'Osservatore Romano, wydaje we Włoszech książkę będącą zbiorem wypowiedzi o polskim papieżu. U boku Jana Pawła II przyjaciele i współpracownicy opowiadają. To tytuł tomu wspomnień o naszym rodaku, w którym znalazła się także wypowiedź Benedykta XVI. Papież emeryt na piśmie odpowiedział na pytania zadane mu przez autora publikacji. W pierwszym wywiadzie po ustąpieniu z urzędu papieskiego Benedykt XVI napisał, że jasne było dla niego to, iż Jan Paweł II jest święty. To stawało się coraz bardziej oczywiste w czasie współpracy z papieżem Polakiem, który, jak podkreśla Benedykt XVI, miał niezwykle intensywny kontakt z Bogiem. Działał zgodnie ze swą wiarą i swymi przekonaniami, gotowy nawet znosić ciosy. Nie mogłem i nie powinienem był go naśladować, ale starałem się nieść dalej jego dziedzictwo i jego zadania, najlepiej jak mogłem. Wyznał papież emeryt i wyraził przekonanie, że jeszcze dzisiaj towarzyszy mu dobroć i błogosławieństwo Jana Pawła II. To tylko fragmenty wywiadu papieża emeryta, który dziś w całości został opublikowany przez dziennik Corriere della Sera.
I to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa na dziś w imieniu całego zespołu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę, życzę dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Julita Mirecka. Rozpoczynamy prognozę pogody. Zapraszam. W nocy temperatura w Europie osiągnie wartość od 11 stopni Celsjusza w Atenach do minus 4 w stolicy Rosji. Jutro słonecznie będzie na wschodzie, a także na zachodzie kontynentu. W pozostałej części Europy sporo przejaśnień i bez opadów. W Moskwie cieplej, około 3 stopni Celsjusza, na zachodzie blisko 15, a najcieplej i najwięcej słońca w Madrycie i tam aż 18 stopni. A już teraz kilka słów o sytuacji pogodowej w kraju. W nocy w Polsce najchłodniej będzie w pasie od Mazur przez centrum po Górny Śląsk, około 0 minus 1, a najcieplej na południowym wschodzie i tutaj blisko 3 stopni. Jutro na niebie będzie przeważać zachmurzenie zmienne, od małego do dużego. Na południowym wschodzie rano możliwy deszcz. W ciągu dnia temperatura osiągnie wartość od 5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 10 w zachodniej części Polski. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Barometry w Warszawie wskażą w południe około 1032 hektopaskali, a ciśnienie w dalszym ciągu będzie rosło. I na koniec pozostała nam jeszcze prognoza pogody na niedzielę. Zapraszam. W niedzielę poprawa warunków pogody. Zachmurzenie małe, a miejscami bezchmurnie. Rano na północy i w centrum kraju spodziewane są lokalne mgły. W ciągu dnia termometry wskażą od 8-9 stopni na wschodzie do 11-12 w zachodniej części Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie ze wschodu. Wszystkim Państwu dziękuję, życząc dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Jak zwykle tego wieczoru klękamy przed Tobą, Panie Jezu, aby ofiarować Tobie naszą wspólną modlitwę różańcową przez stawicę Matki Najświętszej. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Będziemy rozważali tajemnice bolesne Różańca Świętego. Numery telefonów dla tych wszystkich, którzy chcą razem z nami modlić się. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony bezpłatne w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Modlimy się za naszą umiłowaną ojczyznę, obronę życia dzieci nienarodzonych, za wszystkich chorych i cierpiących. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy potrzebują naszej modlitwy, w naszych intencjach, za księdza prałata Józefczyka i we wszystkich naszych intencjach, za Radio Maryja, za wszystkich przyjaciół, pomocników, ofiarodawców, a także nieprzyjaciół. Również prosimy o pokój na świecie, pokój na Ukrainie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Widzę Chrystusa w momencie decyzji poddania się woli Ojca, decyzji o oddaniu życia opuszczonego przez najbliższych. On wiedział, co ma nastąpić, a ja, czy znając konsekwencje konkretnych, ważnych i trudnych decyzji, jestem w stanie poddać się woli Boga? Czy jestem w stanie zawierzyć?
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modlę się ze mną z małą Hedryką z Klawianki, z parafii świętej Agnieszki w Goniądzu. Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Widzę Chrystusa skazanego przez Piłata na ubiczowanie. Piłata umywającego ręce, wybierającego mniejsze zło. Dla spokoju własnego sumienia skazującego niewinnego człowieka. A ja? Co robię z codziennymi wyborami? Czy jestem po stronie dobra, prawdy i miłości? Czy moje wybory nie są manipulacją, by zadowolić siebie?
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wielki Bóg, zapłać za wspólną modlitwę. W łączności z cierpiącymi łączmy.
Bóg, zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Widzę Chrystusa ubiczonowanego według rozkazu. Żołnierze wykonują polecenie namiestnika, nie poprzestawając na rozkazach. Korzystają z okazji, by się zabawić kosztem skazańca, poniżyć, opluć, wyszydzić. A ja? Jak wykonuję swoje obowiązki? Obowiązki służbowe, obowiązki stanu. Czy zawsze pamiętam o godności osoby, godności każdego człowieka?
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Stanisław z Jasła, Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Widzę Chrystusa dźwigającego krzyż grzechów całego świata, grzechów każdego człowieka, który kiedykolwiek istniał od samego początku, od grzechu pierworodnego. Czy ja wierzę w sens mojego krzyża? Sens, jaki nadaje mu sam Jezus Chrystus. Czy zgadzam się na to?
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Danuta i Paweł, parafia Siemiątkowo. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Widzę Chrystusa, Króla, umierającego na krzyżu, wywyższonego opuszczeniem, pogardą, opluciem, poniżeniem, cierpieniem nie do zniesienia. A ja? Czy tak jak żołnierze, rzucający los o jego suknię, liczę na jakieś korzyści? Czy tak jak gawiedź, z ciekawością obserwuję i czekam, co się wydarzy?
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, naprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Intencji Ojca Świętego Franciszka, o Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu, naszymi prośbami, raz nie gadzisz w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych krzywów, raz nas zawsze zbawiaj. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, prędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się rodzina z Satym Rodzicu, parafia Skierkowizna. Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Zwróćmy się do Maryi słowami błogosławionego Jana Pawła II. Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwę modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni Państwo, zapraszam na felieton Myśląc Ojczyzna. Będzie do nas mówił ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Pamięć na Złomowisku. 7 marca, niemal tydzień po obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych, wchodzi do repertuaru kin nowa ekranizacja Kamieni na Szaniec, powieści opowiadającej o bohaterskiej młodzieży, harcerzach w okupowanej przez Niemców Warszawie. Legenda o Zośce, o Rudym, o ich przyjaciołach wychowywała pokolenia Polaków w tym czasie, w którym słowo patriotyzm było niemal koniecznie wiązane ze słowem socjalistyczny. To właśnie ta epopeja pozwalała uwolnić to słowo od przymiotnika socjalistyczny i myśleć nie o PRL-u, ale myśleć o Polsce. W ostatnich miesiącach ta legenda, ta opowieść została naukowo podważona wedle jedynej słusznej dzisiaj nauki, to znaczy wedle ideologii gender. Wyuczona na gender badaczka Polskiej Akademii Nauk dowodziła, że w powieści występują wyraźne wątki homoseksualne. Jednak film nie podjął tego rewelacyjnego odkrycia. Bohaterowie ekranizacji między jedną a drugą akcją zbrojną zmagają się niezwykle intensywnie w łóżkach ze swoimi dziewczynami, partnerkami życiowymi. Pozostaje zatem pewne, że seksmaniacy. Pytanie tylko homo czy hetero. To jest kolejny bardzo bolesny przykład szargania tradycji i pamięci, bezczeszczenia tego, co stanowiło o fundamentach wartości całych pokoleń. Zadziwiająca jest ta polska kinematografia ostatnich lat. Jeśli życie w okupowanym Lwowie to wedle pani Holland naznaczone kopulacją bohaterów. Jeśli Westerplatte to naznaczone chorobą psychiczną dowódcy. Jeśli powstańcza Warszawa to bohaterska erotomanią. A wszystko to finansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. To finansuje. Ale są sytuacje, gdy takiego finansowania odmawia w sposób wyrazisty i zdecydowany. Niedawno mogliśmy się dowiedzieć, choć ta informacja może umknęła naszej uwadze, że Polski Instytut Sztuki Filmowej stosunkiem głosów 5-1 odmówił wsparcia dla filmu Antoniego Krausego Smoleńsk. Interesująca była i pozostanie argumentacja eksperckiej komisji przy Instytucie, która oceniała wniosek. Co mu zarzucano? Między innymi przewidywalność historii, a także brak zwrotów akcji. Istotnie, katastrofa ma swój jednoznaczny finał. Jest przewidywalna. Choć z drugiej strony mijają 4 lata, a wciąż nie wiemy, jak to się stało. Istotnie, brakuje w scenariuszu zwrotów akcji. Nikt z nikim nie kopuluje ani na ekranie, ani poza. To tylko epizod składający się na ciąg zdarzeń wokół Smoleńska. Epizod, który dewastuje pamięć. Jan Paweł II, którego przypominamy sobie w tych felietonach i którego przypominać sobie powinniśmy, nie tylko w związku ze zbliżającą się kanonizacją. Jan Paweł II pozostawił nam jako ostatnią swoją książkę, a więc książkę o charakterze wręcz testamentalnym. Dzieło zatytułowane Pamięć i tożsamość. Pamięć jest w pewnym sensie także jak kamienie rzucane na szaniec. Kamienie, które chronią i które zarazem budują. A co jeśli taka zdewastowana pamięć rzucana jest na złomowisko? Pozbawieni pamięci, kim jesteśmy? Pozbawiani pamięci, kim będziemy?
Wysłuchaliśmy felietonu Myśląc Ojczyzna. Mówił do nas ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Thank you.
jest mój Pan, uwielbiaj Go. To jest mój Pan, wywyższaj Go. To jest mój Pan, całym sercem kochaj Go. To jest mój Pan, czy słyszysz to? To jest mój Pan, zaufaj Mu. To jest mój Pan, uwierzę, On Ciebie chce. Proszę, wielbij Go, kochaj całym sercem, nie powtarzaj, że przecież tego nie chcesz. Uwierz mocno w to, że to Twoja siła i moc. Wiem, że kiedyś będzie tak, że
Szanowni Państwo, zbliża się godzina 21. Jak co dzień połączymy się z kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, aby uczestniczyć we wspólnej modlitwie apelowej. W okresie Wielkiego Postu tym bardziej przylgnijmy do Maryi, która uczy nas, co to znaczy podążać za Chrystusem, jak przeżywać nasze życie z Jego życiem, abyśmy dobrze przygotowali się na nadchodzące święta paschalne.
Matko ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, gwiazdo nadziei i nowej ewangelizacji. Stają dzisiaj do apelu damy i kawalerowie zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy w swej najnowszej historii już po raz piąty odbywają rekolekcje na Jasnej Górze. Przychodzimy, Maryjo, przed Twój jasnogórski wizerunek, aby wyrazić naszą wdzięczność Bogu za 850 lat Fundacji Bożegrobców na ziemiach polskich. W tym dziękczynieniu wraz z rycerzami i damami zakonu uczestniczą także wierni z parafii Miechów, gdzie powstał pierwszy konwent Bożegrobców, a przez ponad 7 wieków Miechów był siedzibą dla Bożegrobców. W Miechowie był nowicjat i szkoła zakonna. Swoją siedzibę miał tu również generał zakonu Bożegrobców. Zakon ten, zwany w Polsce również Miechowitami, szerzył na ziemiach polskich kult męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przez Bożegrobców został zapoczątkowany zwyczaj urządzania misteriów męki pańskiej, grobów pańskich Wielki Piątek i nabożeń z Drogi Krzyżowej na ulicach miast i na drogach wsi polskich. W Miechowie znajduje się wierna kopia jerozolimskiej kaplicy grobu pańskiego z XVI wieku. Klasztor miechowski był pierwszym w Polsce i pierwszym w Europie reprezentantem idei i kultu grobu Bożego. Swoją religijną i kulturotwórczą działalnością emanował na znaczne połacie ziem polskich, i na kraje ościenne. Szczególnego znaczenia nabrał po opanowaniu Jerozolimy przez innowierców. Uważano go za centrum wszystkich placówek nie tylko w Polsce, ale we Francji, Hiszpanii, Neapolu, Anglii, na Węgrzech, w Czechach i innych krajach. Te wielowiekowe związki miasta Miechowa z zakonem bożogrobców są okazją do wspólnego świętowania i dziękczynienia. Mario, Matko ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, tutaj, na Jasnej Górze, zakon rycerski Grobu Bożego w Polsce i parafia przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie składają jubileuszowe dziękczynienie za obfite plony wielowiekowej działalności bożogrobców na ziemiach polskich. Tutaj także, przed Twoim jasnogórskim wizerunkiem, pragną wszyscy wzmocnić swoje siły duchowe, aby dzisiaj i w przyszłości podejmować z mocą dziedzictwo poprzednich pokoleń. Bo zakon bożogrobców to nie tylko klub na przeszłość, to nie tylko bogate tradycje czy cenne doświadczenia duchowe i obfite łaski. To zobowiązanie i inspiracje, aby troszczyć się o najświętsze miejsca chrześcijaństwa i nieść pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej. Obchodząc jubileusz 850-lecia powstania pierwszej Fundacji Bożogrobców na ziemiach polskich, my, członkowie zakonu, czujemy się zobowiązani kontynuować ten rys duchowości i działalności naszych poprzedników. Trzeba, abyśmy odkryli sens wspólnotowego losu, wiary, wierności, odwagi, ofiary i zmartwychwstania. Dzisiaj parafia przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie i zakon rycerski Grobu Bożego w Polsce są spadkobiercami wielkiego dziedzictwa po zakonie bożogrobców. Od 2010 roku zakon rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zwierzchnictwo w Polsce posiada stałą siedzibę w Miechowie w estetycznie odrestaurowanych i funkcjonalnie wyposażonych wnętrzach budynku poklasztornego w sąsiedztwie Bazyliki Grobu Bożego. Do współczesnego zakonu przyjmowane są nowe zastępy dam i kawalerów. Kim są współcześni kawalerowie i damy? Nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore, podczas mszy świętej na rozpoczęcie jubileuszu powiedział: dziś nie wymaga się od nowych dam czy kawalerów, aby mieli szlacheckie korzenie. Raczej wymaga się, by byli szlachetni sercem. Istota członkostwa w zakonie Bożego Grobu polega na wierze pokornej i radosnej. Gdy osoba dorosła, często zamężna czy żonata, decyduje się wstąpić do zakonu i w związku z tym złożyć w świątyni podczas specjalnej liturgii publiczne wyznanie swojej osobistej wiary w Chrystusa, w intymnej komunii z Kościołem i papieżem, to jest to bez wątpienia świadectwo mocnej wiary. Dziś zakon nie opiera się już na zakonnikach, rycerzach, jak to było w jego wczesnej historii, ale na damach i kawalerach całkowicie zanurzonych w życiu społecznym świeckiej wspólnoty. W tym środowisku damy i kawalerowie działają i przekuwają swój wybór na świadectwo wiary, wyrażającej się też przez konkretne czyny. Maryjo, która byłaś szczególnym świadkiem zbawczych tajemnic Chrystusa w Betlejem, w Nazarecie, Kanie Galilejskiej, a zwłaszcza w Jerozolimie, ucz nas świadectwa wiary w chrześcijańskiej codzienności, w realizacji naszego powołania członków zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego. Maryjo, nasza Matko, w Twojej wierze szukamy oparcia dla naszej wiary, aby stale dawać świadectwo mocnej wiary. Podobnie jak Ty, nasza Matko, pragniemy stawać się błogosławionymi przez wiarę, przede wszystkim przez wiarę w pusty grób zwycięskiego, zmartwychwstałego Chrystusa, Twojego Syna. Maryjo, módl się za nami, abyśmy się nie zniechęcili i nie zwątpili w oczekiwaniu zmartwychwstania i zwycięstwa krzyża, abyśmy szczegąc pustego grobu byli świadkami nadziei. Maryjo, gwiazdo nadziei, pomóż nam być wiernymi świadkami nadziei. Dziś, kiedy wielu składa swoje nadzieje w tym świecie, to pusty grób nam mówi, że istnieje inny świat, że mamy przed sobą przyszłość. Wpatrywać się w pusty grób to otwierać się na życie wieczne. To nasza wielka nadzieja, o której wspominał Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi. Bóg jest fundamentem tej nadziei. Nie jakikolwiek Bóg, ale ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas do końca. Umarł na krzyżu, lecz grób jest pusty, bo zmartwychwstał. My chcemy być wiernymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Maryjo, Matko nasza, naucz nas wierzyć, żywić nadzieję, kochać wraz z Tobą. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkich członków zakonu rycerskiego Grobu Bożego. Polecamy Ci pielgrzymkę jubileuszową z Miechowa. Nade wszystko polecamy Ci, Maryjo, wszystkich słabych, chorych, cierpiących, szczególnie biskupa profesora Kazimierza Ryczana, komandora z gwiazdą naszego zakonu, profesora Piotra Małoszewskiego, kawalera naszego zakonu, wszystkich cierpiących chrześcijan w Ziemi Świętej. Niech stale odnajdują motywy życia i nadziei. Maryjo, bądź z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prowadź nas do swojego Syna. Przypominaj, byśmy czynili zawsze wszystko to, cokolwiek On nam powie. Amen.
O łaskę wiary żywej i dojrzałej w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego modlimy się razem z przedstawicielami zakonu rycerskiego Bożego Grobu, którzy odprawiają doroczne rekolekcje na Jasnej Górze. Polecamy także uczestników jasnogórskich Dni Skupienia. W ten apel włącza się także modlitewnie 30. jubileuszowa pielgrzymka przewodników turystycznych, która rozpoczyna swoją obecność tutaj u Matki Bożej również przez doroczne rekolekcje. Do tych wypowiedzianych intencji dołączamy te zapisane w apelowej księdze, jak również modlimy się za nowego generała zakonu i Radę Generalną, która dzisiaj została ukonstytuowana. Modlimy się za pielgrzymów z Gdyni, z 6. Liceum Ogólnokształcącego maturzystów, za maturzystów salezjańskich wspólnot ewangelizacyjnych. Są z nami obecni pielgrzymi z Łęcznej, z archidiecezji lubelskiej, którzy podejmą całonocne czuwanie modlitewne. Prosimy także o zdrowie dla księdza biskupa ordynariusza z Kalisza Edwarda Janiaka. Wszystkie intencje wypowiadamy w pozdrowieniu anielskim, rozważając tajemnicę zbawczej śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Radość się Maria, bo da Cię pełna, ospoś z Tobą, błogosławiona tymi żynkami, błogosławiony pidlona Twojego, Jezus.
Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty, owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, któryś za nas cierpiał rany.
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
I Ty, któraś współcierpiała.
Matko Bolesna,
przed Tobą, Maryjo Królowo Polski, pamiętamy o naszej Ojczyźnie, modlimy się za wszystkich Polaków żyjących w kraju i na emigracji, którzy w tym momencie jednoczą się z Jasną Górą za pośrednictwem telewizji Trwam.